W czasie poprzedniej audycji rozważaliśmy treść 4 rozdziału 1 listu do Koryntian. Jak pamiętamy, apostoł podkreślał, że dla prawidłowego rozwoju wspólnoty chrześcijańskiej niezbędne jest dobre, właściwe nauczanie, ale także i to przede wszystkim dawanie osobistego przykładu swoim życiem. Potrzebna jest więc dobra nauka i równie dobry, praktyczny wzór do naśladowania. Ważne jest, żebyśmy pamiętali, że dla pierwotnego Kościoła chrześcijaństwo było nie doktryną, a drogą, czyli sposobem postępowania, stylem życia. Nasze życie musi być integralne. To, co robimy, jest głośniejsze niż to, co mówimy. Pamiętajmy o tym. Nie samym nauczaniem, ale postępowaniem przemienionym przez miłość Chrystusa przekonamy do Ewangelii szukającego pomocy zagubionego współczesnego człowieka. Wiemy, że apostoł Paweł bardzo chciał przybyć do Koryntu od razu, jak tylko usłyszał o problemach, które się tam pojawiły. Zatrzymywały go jednak inne obowiązki. Dlatego swoją wizytę odłożył na później, a do Koryntu posłał swojego ucznia Tymoteusza, żeby to on przypominał Koryntianom o jego nauce i postępowaniu. Wysłanie Tymoteusza umocniło jednak niektórych przeciwników Pawła w przekonaniu, że apostoł w ogóle nie przybędzie już do Koryntu. W końcowym fragmencie 4 rozdziału 1 listu do Koryntian znajdujemy takie słowa: niektórzy butnie głoszą, że ja do was nie przyjdę, ale ja przyjdę i to już niedługo, jeżeli Bóg pozwoli, a wtedy przekonam się, na co stać tych, którzy tak się chełpią. Królestwu Bożemu nie trzeba pustych słów, lecz potęgi działania. Co wolicie? Czy mam przyjść z kijem, czy w duchu miłości i łagodności? Paweł podkreśla, że naucza pełnej, czystej Ewangelii i dodaje, że nauczanie to poparte jest osobistym przykładem życia. Wszyscy chrześcijanie mogą widzieć w Pawle wzór, jak powinien postępować człowiek wierzący w różnych dziedzinach życia. Osobisty przykład, kształtowanie uczniów, to metoda, którą stosował sam Jezus. Może bieda naszego współczesnego chrześcijaństwa bierze się właśnie stąd, że dzisiaj tak niewielu jest wierzących, którzy by służyli przykładem innym, którzy by się troszczyli o młodszych od siebie, którzy by wychowywali mniej dojrzałych w wierze. Każdy z nas powinien zadać sobie pytanie: czy prowadzę jako chrześcijanin takie życie, że staje się zachęcającym wzorem dla innych? Ale wróćmy do sytuacji w Koryncie. Apostoł planuje już swoją wizytę w Koryncie od dawna. Nie wie, jak będzie ona przebiegać. Chciałby przyjść, jak pisze, w duchu miłości i łagodności, ale to zależeć będzie od Koryntian. Paweł wie o wielu nieprawidłowościach występujących we wspólnocie koryńskiej i wie, że będzie musiał się do nich zdecydowanie ustosunkować. Może konieczne będzie ostre postawienie niektórych spraw. Czy mam przyjść z kijem? Pyta więc apostoł. A w starszym przekładzie jest mowa o rózdze. Czy mam przyjść do was z rózgą? Dlaczego apostoł myśli o karceniu Koryntian w aż tak drastyczny sposób? Dlatego, że wie o bardzo przykrych sprawach, jakie we wspólnocie koryńskiej mają miejsce. I o tym czytamy w 5 rozdziale 1 listu do Koryntian. Nabrał rozgłosu przykład niemoralności w waszym kręgu, do tego tak odrażającej, pisze apostoł, bo nie zdarza się to nawet u pogan, aby ktoś współżył z własną macochą. I czym się tu chwalić? Tu raczej trzeba płakać. A ten, kto się tego dopuścił, powinien być usunięty z waszego grona. Apostoł nie rozumie, jak takie postępowanie mogło zostać przez wspólnotę chrześcijańską zaakceptowane. Przecież nawet wśród pogan współżycie z własną macochą uważano za niemoralne. Człowieka, który dopuścił się tego czynu, powinniście wykluczyć z waszego grona, poleca zdecydowanie apostoł. Tak, jeśli ktoś należy do wspólnoty wierzących, a trwa w grzechu niemoralności, świadomie, wspólnota musi zdecydowanie zareagować. W przeciwnym wypadku godzi się na kompromis ze złem. Musimy być tego świadomi, że nie możemy, jako ludzie wierzący, zachowywać się obojętnie, kiedy widzimy zło w życiu naszego brata. W Ewangelii Mateusza znajdujemy słowa Jezusa wskazujące, jak powinniśmy postępować w tego rodzaju sytuacjach. Jezus naucza: gdyby twój brat zawinił wobec ciebie, idź i porozmawiaj z nim w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, odzyskałeś brata. Jeśli jednak nie usłucha, dobierz sobie jednego lub dwóch świadków, gdyż w każdej sprawie spornej potrzebne jest zeznanie dwóch albo trzech świadków. Jeśli ich nie usłucha, przedstaw sprawę całej wspólnocie. Jeśli nie usłucha wspólnoty, możesz traktować go jak obcego. Takiego postępowania zabrakło w kościele w Koryncie. Dlatego doszło do kompromisu ze złem. Doszło do tolerowania niemoralnego postępowania, które nawet przez pogan oceniane było jako złe. Jakże często i dzisiaj dzieje się tak, że wspólnota chrześcijańska, złożona z ludzi znających się dobrze i lubiących się, przymyka oko na niemoralne życie któregoś ze swoich członków. Najczęściej taki kompromis z grzechem prowadzi do stopniowej degeneracji całej wspólnoty. Ktoś powiedział, że Kościół czysty moralnie to Kościół pełen Bożej mocy, natomiast Kościół nieczysty to Kościół sparaliżowany. Apostoł Paweł pisze, że dla dobra całej wspólnoty, a także dla dobra tego człowieka, który pogrążył się w niemoralności, trzeba postąpić radykalnie, zdecydowanie. Pisze apostoł: ja, choć jestem daleko, ale duchem blisko, już go potępiłem za ten czyn, tak jakbym był wśród was. Postąpiłem tak w imieniu Jezusa, naszego Pana, a wy na swoim zgromadzeniu, w którym będę duchem uczestniczył z mocą Jezusa, naszego Pana, wydajcie go na pastwę szatana, na zagładę ciała, a może jego duch będzie ocalony w dniu przyjścia Pana. Rozumiemy, że Paweł poleca, żeby chrześcijanie w Koryncie postąpili radykalnie. Ale co znaczą słowa apostoła: wydajcie go na pastwę szatana, na zagładę ciała, a może jego duch będzie ocalony w dniu przyjścia Pana? Co apostoł ma na myśli? Czy wypowiada coś, co ma charakter kontrowersyjny bądź wyjątkowy? Czy też jego słowa znajdują szersze potwierdzenie w Piśmie Świętym? Przypomnijmy sobie historię Hioba. Był on człowiekiem bardzo prawym, bogobojnym, a jednak został oddany w ręce szatana. Bóg zezwolił na poddanie Hioba wielu trudnym próbom, aby prawość i bogobojność Hioba zostały potwierdzone, dowiedzione. Pamiętamy słowa szatana: czyż za darmo Hiob czci Boga? Pracy rąk jego błogosławisz, jego dobytek na ziemi się mnoży. Wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego majątku. Na pewno ci w twarz będzie złorzeczył. Wtedy Bóg rzekł do szatana: oto cały majątek w twojej mocy, tylko na niego samego nie wyciągaj ręki. Potem, gdy po utracie całego majątku, a nawet sług, synów i córek, Hiob nie złorzeczył Bogu, szatan powiedział: wyciągnij, proszę, rękę i dotknij jego kości i ciała. Na pewno ci w twarz będzie złorzeczył. I rzekł wtedy Pan do szatana: oto jest w twojej mocy, życie mu tylko zachowaj. Tak więc Bóg zezwolił szatanowi poddać Hioba najtrudniejszym próbom. Nie pozwolił tylko na zabranie mu życia. Z historii Hioba wypływa wiele ważnych dla nas prawd. Wielką pociechą dla nas jest to, że szatan nie może tknąć Bożego dziecka, dopóki nie zezwoli na to sam Pan. Drugą ważną prawdą jest ta, że Bóg zezwala na próbowanie nas dla określonej przyczyny. W przypadku Hioba chodziło o dowiedzenie jego prawości, jego wierności. Spójrzmy na inny przykład. Pan Jezus powiedział krótko przed swoją śmiercią Piotrowi, że zostanie on poddany próbie, że szatan przesieje go jak zboże. I Piotr został poddany ciężkiej próbie w noc, podczas której osądzono i skazano Jezusa na śmierć. Piotr zaparł się wtedy swego Pana trzykrotnie. Potem gorzko tego żałował. To doświadczenie uświadomiło Piotrowi, jak jest słaby i jak jest grzeszny. Zmartwychwstały Chrystus przebaczył Piotrowi i na nowo powołał go do apostolskiej służby. Ciężka próba, przez którą Szymon Piotr został przeprowadzony, była ważną częścią Bożego procesu kształtowania charakteru tego człowieka. Potem Piotr w dniu zesłania Ducha Świętego zwiastował Ewangelię z taką mocą, że kilka tysięcy ludzi uwierzyło w to, że Jezus to Mesjasz, Zbawiciel. I tak narodził się Kościół Jezusa Chrystusa. Trzeci przykład znajdujemy w pierwszym liście do Tymoteusza, gdzie apostoł pisze o Aleksandrze i Hymeneuszu, że wydał ich na pastwę szatana, aby się oduczyli lżyć Boga. Rozumiemy więc teraz lepiej słowa apostoła odnoszące się do owego człowieka w Koryncie. Wydajcie go na pastwę szatana, na zagładę ciała, a może jego duch będzie ocalony w dniu przyjścia Pana. Ten człowiek miał zostać poddany trudnym próbom, żeby się upamiętał i żeby jego dusza została ocalona na dzień przyjścia Pana. Celem ciężkich doświadczeń, nawet zagłady ciała, było więc ratowanie duszy tego człowieka, aby nie utracił daru zbawienia, by mógł wieczność spędzić u boku Chrystusa. Dostrzegamy tu jeszcze jedną ważną prawdę. Wierzący członek wspólnoty chrześcijańskiej jest dla szatana nietykalny. Jedynie w wyjątkowym przypadku, gdy zapadnie decyzja całej wspólnoty o wykluczeniu, szatanowi wolno będzie rościć sobie do tego człowieka pretensje. Takie są konsekwencje trwałego, świadomego nieposłuszeństwa względem Boga. Ale nawet w przypadku tak poważnego grzechu apostoł Paweł nie odbiera skazanemu nadziei. Szatan otrzyma moc tylko do zatracenia jego ciała. Dusza tego człowieka, który przecież kiedyś zaufał Chrystusowi, może zostać ocalona, jeśli tylko człowiek ów opamięta się i na nowo przylgnie do Zbawiciela. Nam dzisiaj może trudno jest zrozumieć do końca tak stanowcze i surowe słowa Pawła. Zwróćmy jednak uwagę, że miał on na uwadze przede wszystkim czystość całego Kościoła Jezusa Chrystusa jako wspólnoty ludzi obmytych krwią Zbawiciela. W decyzjach apostoła widać obok przekonania o konieczności ukarania grzechu także ogromną troskę o ostateczne zbawienie winnego brata w Dniu Pańskim, czyli w Dniu Sądu Ostatecznego. W końcowym rozrachunku chodzi przecież przede wszystkim o życie wieczne i nic, co tracimy tutaj w ciągu naszego ziemskiego życia, nie może się równać z tragedią, jaką jest oddzielenie od Boga na wieki. Wieczne oddzielenie, zatracenie duszy. Często dzisiaj zapominamy o tej prawdzie i patrzymy na rzeczywistość, w jakiej żyjemy, jedynie z naszej ziemskiej perspektywy. A powinniśmy troszczyć się przede wszystkim o naszą wieczną przyszłość, nasze zbawienie, stan naszej duszy, wieczna więź z Chrystusem, życie z Jezusem w Jego Królestwie. To rzeczywistość nieporównanie ważniejsza niż wszystko to, co nas spotyka tutaj, w doczesności. W dalszej części 5 rozdziału czytamy, jak apostoł gani Koryntian: nie macie się czym chwalić. Czy nie wiecie, że niewielka ilość zaczynu zakwasza całe ciasto? Chrześcijanie w Koryncie z jednej strony tolerowali zło, przymykali oczy na niemoralne postępowanie, a z drugiej strony szczycili się swoimi osiągnięciami, duchowymi darami. Chwalili się żywotnością wspólnoty. Byli zapewne dumni z faktu, że w tak dużym i zepsutym mieście jak Korynt zdobywają duszę dla Chrystusa, że wysyłają nawet swoich misjonarzy na zewnątrz. Ale Paweł stwierdza: nie macie się czym chwalić. Cała ta wasza aktywność chrześcijańska jest nie do pogodzenia z tolerowaniem zła w waszej wspólnocie. Drodzy przyjaciele, możemy powiedzieć, że dzisiaj także niektórzy chrześcijanie sądzą, że zaangażowanie w pracę misyjną czy w aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty jest w stanie przykryć wiele grzechów. Ale apostoł stwierdza zdecydowanie: nie, taka postawa to hipokryzja. Nie można szczycić się aktywnym uczestniczeniem w życiu Kościoła, a tolerować wśród siebie niemoralności, maskować zło. Paweł oczekuje, że cała wspólnota chrześcijańska w Koryncie zastanowi się nad sobą. Zapyta samej siebie, jak mogło dojść wśród nas do tolerowania zła. Co nie jest w porządku, jeśli chodzi o stan naszego Kościoła, naszej wspólnoty? Wtedy w miejsce dumy pojawi się ogólna pokuta i oczyszczenie. Do tego właśnie chce doprowadzić apostoł Paweł. I tak właśnie powinno się dziać i w naszych wspólnotach, gdy uświadomimy sobie, że ktoś z nas popełnia zło. Niewielka ilość zaczynu zakwasza całe ciasto, podkreśla apostoł. A dalej pisze: usuńcie stary zaczyn i wolni od kwasu bądźcie zaczątkiem nowego chleba na święto Paschy, dlatego że sam Chrystus został ofiarowany za nas jako baranek paschalny. Apelując o czystość życia, apostoł przypomina Koryntianom znaczenie święta Paschy i święta Przaśników. Pascha jest świętem spożywania baranka i Przaśników, czyli chleba bez kwasu. Kwas zawsze symbolizuje w Biblii zło. Apostoł wzywa Koryntian: usuńcie stary zaczyn i wolni od kwasu bądźcie zaczątkiem nowego chleba na święto Paschy. Sam Chrystus został ofiarowany za nas jako baranek paschalny. Wszystkie zabijane przedtem w Izraelu baranki paschalne były tylko zapowiedzią tego jedynego. Były zapowiedzią prawdziwej ofiary, przelania prawdziwej krwi. Były zapowiedzią dzieła zbawienia dokonanego przez Jezusa na Golgocie. Wszyscy, którzy są dzięki wierze złączeni z Chrystusem, są przaśni, są nowym zaczynem, mimo że ciągle z ich życia musi być jeszcze usuwany kwas grzechu. Z tego, kim jesteśmy w Chrystusie, powinno wynikać nasze postępowanie. Apostoł pisze: świętujmy więc uroczyście bez starego kwasu, zwłaszcza kwasu złości i przewrotności, ale z przaśnym chlebem szczerości i prawdy. Apostołowi nie chodzi o świętowanie Paschy czy innych świąt, ale o prowadzenie czystego, uświęconego życia. Jeden z ojców Kościoła powiedział: całe życie chrześcijańskie jest jedynie, ciągle i wiecznie Wielką Nocą. Tak, w ciągu całego naszego życia powinniśmy codziennie świętować ofiarę Bożego Baranka, Jego śmierć i zmartwychwstanie, w których jest i nasze zwycięstwo nad grzechem i śmiercią, i powstanie do nowego życia. Świętować to nie znaczy siedzieć za stołem i biesiadować. To czeka nas w wieczności, gdzie będziemy ucztować u stołu Baranka, Króla. Ale teraz świętować to znaczy żyć czystym, przaśnym życiem. Życiem pozbawionym kwasu, zła. Życiem przemienionym przez Chrystusa. Nasze życie ma być oczyszczone z kwasu, a więc oczyszczone ze zła. Zwłaszcza, pisze apostoł, z kwasu złości i przewrotności. Tak, przewrotność, nieszczerość, obłuda, hipokryzja połączone ze złością to obrzydliwe, niszczące zło. To właśnie tak ostro krytykował sam Jezus, surowo oceniając życie pobożnych i dobrych z pozoru faryzeuszy. Taka postawa, pobożna tylko pozornie, nieszczera, jest dla Jezusa i dla Jego apostoła czymś obrzydliwym. Nasze życie ma być pozbawione obłudy, udawania. Ma przypominać przaśny, naprawdę pozbawiony kwasu chleb. Jak pisze Paweł, przaśny chleb szczerości i prawdy. Dalej znajdujemy słowa apostoła, z których wynika, że już wcześniej pisał do Koryntian, poruszając problemy związane z moralnością. W poprzednim liście pisałem do was, abyście się nie zadawali z rozpustnikami. Apostoł wspomina o liście, który wysłał wcześniej niż ten, który nazywamy dzisiaj pierwszym listem do Koryntian. Niestety ten wcześniejszy list nie przetrwał do naszych czasów. Nie jest nam znany, ale widzimy, że apostoł Paweł pisze do chrześcijan w Koryncie nie po raz pierwszy o problemie rozwiązłości seksualnej. Dodaje: nie mam na myśli ludzi spoza Kościoła, którzy prowadzą się niemoralnie, chciwców, złodziei czy bałwochwalców. Chodzi więc o ludzi należących do wspólnoty Kościoła. Niemoralność była wielkim problemem Koryntu. w tym wielkim portowym mieście 1000 kapłanek bogini miłości Afrodyty było do dyspozycji zarówno gości, jak i mieszkańców. Prostytucję kultową traktowano w Koryncie jak swoistą religię, ale chrześcijanie, jako ludzie należący do Chrystusa, nie powinni ulegać demoralizacji, nie powinni ulegać wpływom otoczenia. Chrześcijanie nie mogą zniżać się do poziomu moralności, który lansowany jest przez świeckie otoczenie. Ten problem istnieje także dzisiaj. Współcześni chrześcijanie także nie mogą zniżać się do poziomu moralności lansowanego przez media, przez otoczenie, bo to spowodowałoby upadek Kościoła. Wielu chrześcijan przymyka dzisiaj oczy na zło. Wielu idzie na kompromisy w dziedzinie moralności, seksu, tolerując flirty, romanse, współżycie przed- i pozamałżeńskie, i to prowadzi do ciągłego, stopniowego osłabiania, wręcz obumierania Kościoła. Kościół nieczysty, niemoralny to Kościół sparaliżowany. Kościół czysty to Kościół pełen Bożej mocy.